Pokój i dobro. W dniach od 8 do 9 października w Malborku odbyło się święto myśliwych, jeźdźców i leśników. Byłem tam i przygotowałem dla Państwa relację.
Paweł Lisiek, łowczy krajowy. Hubertus to jest nasze doroczne święto. Tradycja wiekowa wywodzi się z czasów, kiedy żył święty Hubert. W zasadzie tą datą, którą obchodzimy Hubertusa, to jest 3 listopad. Jest to pamiątka przeniesienia zwłok świętego już Huberta i właśnie w dniu 3 listopada świętujemy. W związku z tym, że jesteśmy związkiem, który ma 128 tysięcy myśliwych, a poza tym Hubertus to nie tylko święto myśliwych, to jest także święto koniarzy, szewców, kuśnierzy. Rozciągamy to tak, żeby myśliwi mieli w swoich okręgach możliwość spotykania się, świętowania, kultywowania tradycji i przede wszystkim pokazywania na zewnątrz, czym tak naprawdę jest łowiectwo. Kiedyś polowało się dla mięsa, polowało się dla skóry, polowało się dla bezpieczeństwa, bo człowiek podporządkowywał sobie świat. W dzisiejszym zurbanizowanym świecie rola myśliwego jest jeszcze bardziej nieodzowna. Tak naprawdę to my utrzymujemy populację zwierząt na odpowiednim poziomie. Z jednej strony, żeby nie zanikły, z drugiej strony, żeby szkody wyrządzane przez tą zwierzynę były na znośnym poziomie. Proszę nie zapominać, że my pokrywamy wszystkie szkody wyrządzone na terenach łowieckich, bez względu na to, czy one są wyrządzane u rolników, czy u osób prywatnych. Jeżeli dzika zwierzyna w obszarze, w którym możemy polować, wyrządza szkody, my płacimy za nie z własnych pieniędzy.
Tomasz Kozłowski, sekretarz zarządu okręgowego OPZT w Elblągu. Od dziecka mój tata był i jest myśliwym. Dzisiaj odbierał złoty medal zasługi łowieckiej. Powiem tak, niektórzy mówią, że myśliwstwo to jest hobby. Ja uważam, że to trzeba mieć pasję. Natomiast poza polowaniem, bo polowanie to jest nie tylko tropienie zwierzyny, ale są momenty, że można sobie usiąść, posiedzieć, porozmyślać na ambonie, czy przejść się na spacer. Natomiast polowanie, ta przyjemność kończy się po strzale, bo wtedy zaczyna się praca. Zwierzynę trzeba uhonorować ostatnim kęsem, złomem, pieczęcią. Potem sprawić i odwieźć do skupu. Jestem myśliwym 25 lat, natomiast jak od 15 lat zacząłem mniej polować, a bardziej edukować. Z racji tego, że jestem wykładowcą i prowadzę zajęcia z ekologii i zarządzania środowiskowego. Prowadzę zajęcia terenowe dla studentów. Dużo szkół podstawowych, średnich od lat, mniej kolegów, których zaszczepiłem tą pasję. Mamy taką fajną ekipę, gdzie prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży. W zależności od wieku mamy przygotowane tematy. I zajmę się tym tematem właśnie jakby przekazując wiedzę, czym jest myśliwstwo, łowiectwo, leśnictwo i kim jest myśliwy, jaką pełni rolę w gospodarce łowieckiej. Nie tylko jak nas postrzegają, że my tylko idziemy po mięso. Wcale nie, właśnie z tej drugiej strony. Na zasadzie tego, że jestem lektorem Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie biologii zwierząt łownych, uczę nowo wstępujących i selekcjonerów i też przekazuję wiedzę tym przyszłym myśliwym, czym jest myśliwstwo, łowiectwo, jeszcze raz powtórzę, i jakie znaczenie myśliwy pełni w tej gospodarce łowieckiej, ponieważ jak wiemy, mamy dwa rodzaje mięsa. Mamy mięso rzeźne i mięso zwierząt dziko żyjących. A że mamy w Polsce prawo łowieckie, które nam przedstawia, ukazuje, że do pozyskiwania zwierzyny dziko żyjącej są uprawnieni myśliwi, którzy potem oddając to mięso dzikich zwierząt do skupu, wprowadzają potem przedsiębiorstwa, firmy na rynek polski, jak i oczywiście europejski.
Jerzy Kozłowski, myśliwy. 30 ponad 2 lata. Bez PZEU to nie wyobrażam sobie funkcjonowania łowiectwa, bo jednak on trzyma wszystko, jak mówią, w ramach organizacyjno-prawnych, dba o etykę i jest to już naprawdę godne pokazania w Europie, że my jesteśmy tak zorganizowani nad wyraz dobrze, że tak powiem. No, nie chciałbym chwalić związku, bo nie o to chodzi, tylko rzeczywiście, że on jest potrzebny, żeby te myśliwstwo, szkołowiectwo miało taki humanitarny charakter, prawda? Bo to myśliwy to nie tylko ten, który strzela do zwierzyny, ale ten, który prowadzi gospodarkę łowiecką, ten, który prowadzi gospodarkę hodowlaną, dba o przyrodę, urządza do karmiania zwierzyny. No więc jest tu wiele takich funkcji, które z samym strzelaniem do zwierząt nie ma nic wspólnego, prawda? Na końcu, że tak powiem, wisienka na torcie, strzelanie do zwierząt, bo jest tutaj ściśle określony grafik, kiedy wolno, kiedy nie wolno i tego się przestrzega i to powoduje rzeczywiście, że ten zwierzostan jest jako tako utrzymywany w kraju. No, w zasadzie to nie słychać w ogóle ostatnio o jakichś takich wykroczeniach myśliwych. Znaczy myśliwi są taką bracią zorganizowaną i koleżeńską. Zresztą używany zwrot kolego, prawda? Kolkarzy jest kolegą, niezależnie czy się znamy, czy nie znamy. No i oczywiście każdy myśliwy no, ma wpojone te etyczne zasady i uważam, że bardzo dobrze, bo nim do tego zwierza strzeli, to się stanowi, czy jest okres ochronny, czy nie jest okres ochronny, czy może strzelać, czy nie może, prawda? No i to jest ta dobra strona tego wszystkiego.
A czy buzownictwo występuje w Polsce?
W niektórych obszarach jest dosyć poważne. Jest to podlaskie najczęściej, prawda, tam, gdzie no, nie są to za bogate strony i tam się często słyszy. No też tutaj był przypadek obory w Tucholskim Bytowie. Gość strzelił sobie do żubra, zaczepił go do samochodu, ciągnął przez wieś. No i sprawa była bardzo poważna. Przeszedłem było, że wszyscy widzieli, kto ciągnie tego żubra. No ale to taki sporadyczny przypadek. No, trudno żubra pomylić z sarną, nie? Trudno. No to są rzadkie przypadki, nie? No ale zdarzają się, jak w każdym środowisku jest czarna owca, prawda?
Nazywam się Michał Nelka i mam 19 lat. Gram w reprezentacyjnej orkiestrze Lasów Państwowych na Puzonie. Pochodzimy z Tucholi, gramy koncerty karnawałowe, ale wspomagamy też wszystkie takie wydarzenia z Lasów Państwowych, bo właśnie Lasy Państwowe przedstawiamy. W zeszłych latach graliśmy również za granicą, ale na pewno naszym takim standardem jest pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy we wrześniu. Zawsze wyjeżdżamy już o 2 w nocy. Jedziemy przez całą noc, aby rano już być gotowymi do wymarszu, prowadząc wszystkie sztandary z całej Polski.
Ja nazywam się Szymon Kiszewski, jestem z Technikum Leśnego z Tucholi. Grałem tutaj z orkiestrą reprezentacyjną Lasów Państwowych. Gram na trąbce.
Czy każdy leśnik jest myśliwym?
Nie każdy leśnik jest myśliwym. Leśnictwo to jest zawód, a myśliwe to jest po prostu pasja, hobby, jeżeli można tak nazwać, sposób na życie. Główny cel leśnictwa no to jest dbanie o dobro przyrody polskiej, tak? No, każdy leśnik raczej idzie z powołania, to nie są ludzie z przypadku wzięci. Żeby jednak pracować w lasach, trzeba kochać tą przyrodę. Dziadek polował, ojciec jest leśnikiem i poluje. Tak po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie od dzieciństwa, gdzieś była i łowiectwo, i las. Mieszkam w leśniczówce w środku lasu, także ogólnie interesuję się kynologią łowiecką od dziecka, duże jak jest w tej szkole. Wyróżniamy psy właśnie do różnych z polowań. Są psy, są dzikarze, które używamy do polowań na dziki. Są psy gończe, które używamy właśnie do wypożenia tych dzików, tak jak płochacze. Są norowce, które używamy do polowań w norach, typu lisy, borsuki. Są płochacze, które wypłaszczają ptactwo z wody. Są aportery, które przynoszą to ptactwo. Właśnie do dzikarzy należą teriery, jamniki, gończe polskie. Do posokowców i tropowców należą właśnie posokowce bawarskie, gończe polskie, gończe czechosłowackie. To taka pomieszane są te w sumie te grupy. Część raz należy do kilku grup. Do aporterów na przykład należą pontiery, czy wyżły niemieckie, weimarskie, wszystkie wyżły ogólnie. Do norowców należą tak samo właśnie do dzikarzy. Teriery i jamniki, bo są małe, wiadomo, w tonorę się zmieszczą, gończe już w tonorę nie wejdą. Po prostu są psy, które muszą się zmieścić już.
Przyjechałem z pointerem, czyli to jest pies...
Aporter. Tak. Jego zadaniem jest aportowanie ptactwa z wody.
Podczas tegorocznego święta były wystawione stoiska, w których mogliśmy zgłębiać tajniki wiedzy myśliwskiej czy wiedzy z zakresu leśnictwa.
Janek Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg. My tutaj na stoisku Lasów Państwowych, a konkretnie Nadleśnictwa Elbląg, mamy takie stoisko dotyczące samego lasu. Opowiadamy o zrównoważonej gospodarce leśnej, o tym jak leśnicy podchodzą do lasu, w jaki sposób pozyskujemy drewno, ale też przy okazji dbając o przyrodę, dbając o turystykę. Może trzeba by zacząć od tego, że tak naprawdę samo leśnictwo i leśnicy powstali w momencie, kiedy okazało się, że ludziom zaczęło brakować lasu. jakieś 250-300 lat temu, że pozyskiwaliśmy drewno w lesie, ale nie zastanawialiśmy się, czy w tym samym miejscu co dalej się będzie działo. Po prostu wycinaliśmy drzewo i zostawialiśmy miejsce takim, jakim było. I wtedy właśnie dopiero powstał pomysł na to, żeby jednak zagospodarować ten teren, żeby z powrotem las mógł wrócić, żeby z powrotem móc mieć drewno. I tak powstało leśnictwo. I to ewoluowało do takiego etapu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli do momentu, gdzie staramy się zrównoważyć tą potrzebę, jaką jest pozyskanie drewna, z potrzebami przyrody, dbając o bardzo cenne, najcenniejsze, najważniejsze elementy przyrodnicze, a przy okazji też troszcząc się o to, żeby ludzie, którzy chętnie korzystają z lasu, chcą wypoczywać w tym lesie, żeby mieli infrastrukturę, mieli miejsca, szlaki. I na tym polega mniej więcej, w dużym skrócie, zrównoważona gospodarka leśna, której zadaniem jest dbanie o te wszystkie elementy, żeby one zachowane były w równowadze, żeby wszystkie rzeczy, które nam daje las, były dostępne.
A to się dzieje z takim lasem, który został przed chwilą wycięty?
Sam las, jakby wycięcie, to jest jakby tylko ostateczny etap całej gamy różnych prac i zadań, które leśnicy wykonują, a w samym momencie, zaraz po wycięciu drzewa, wszędzie w Polsce, w całym naszym kraju, nieważne gdzie byśmy się nie znaleźli, leśnicy mają czas najpóźniej do 5 lat, żeby ten las wrócił. Najczęściej staramy się, żeby ten las wracał w taki sposób naturalny, czyli w taki sposób wycinamy drzewa, żeby las tam mógł obsiać się z nasion drzew, które stoją obok. Jeżeli to nie jest możliwe, na przykład ze względu na to, że jest bardzo uboga ziemia, to wtedy sadzimy drzewa i po 5 latach gwarantuję wszędzie w Polsce, w każdym miejscu, gdzie były wycięte drzewa, musi wrócić las z powrotem na to samo miejsce.
Czasem jak są wycinki te lasów, to zostają takie pojedyncze sztuki niewycięte. To tak. Dlatego, żeby z tego poszły samosieki.
To jest tak, że z różnych powodów zostawiane są takie stare drzewa. One mają po pierwsze taką funkcję, że są nasiennikami, czyli z nich obsiewa się las, żeby zasilić ten las. Jeżeli nawet sadzone są drzewa, to żeby zasilił jeszcze naturalnymi drzewami, tymi sadzoneczkami, które tam uzupełnią to miejsce. Po drugie, stanowią miejsce takiego zarzewia różnorodności przyrodniczej, gdzie z korzeni drzew, na przykład mikoryza, czyli tam grzyby, które współżyją z korzeniami, żeby jakby były takim czynnikiem zasilającym te młode sadzonki. Do tego takie drzewo stanowi miejsce, gdzie na przykład często zostawione są drzewa dziuplaste, jakieś nietypowe, takie urozmaicające całą ilość gatunków w lesie. Kolejnym elementem jest to, że często to drzewo zostaje do naturalnego rozpadu i stanowi takie źródło martwego drewna, czyli też ważnego elementu w lesie, jakim jest miejsce do bytowania różnych gatunków, które żyją także w martwym, już nieżyjącym drewnie. Więc jakby takie pozostałe drzewa mają bardzo wiele różnych funkcji i w lesie, zapewniam, nic nie dzieje się przypadkiem albo bez konkretnego przemyślenia i celu.
Polowanie polowaniem, ale coś z tym mięsem trzeba zrobić i pysznie przyrządzić. Tym zajął się
Kuba Wolski, Dzikie Kotły, Dziki Food Truck. Dziś miałem przyjemność wykąpać kilka jeleni razem z dzikami w wywarze z czerwonego wina, z lubczykiem, z czosnkiem niedźwiedzim, z rozmarynem, z prawdziwym czosnkiem, z papryką wędzoną, z zielem angielskim, listkiem laurowym, bagatelką czerwonego winka, o którym wspomniałem, 40 litrów, szczypta soli to 6 kilo, no bo też ugotowaliśmy niebagatelną ilość tych porcji gulaszu. Zrobiliśmy 4000 porcji, co w litrażu przekłada się na 1 tonę.
Odbył się też konkurs kół gospodyń wiejskich. W wygranej drużynie była pani Ania.
Jesteśmy z sołectwa Pogorzała Wieś, z gminy Miłorac. Konkurencja polegała na tym, że mieliśmy przedstawić potrawę z dziczyzny. Postanowiliśmy wykonać pierogi z dziczyzną. Było to bardzo pracochłonne, ale warto było, bo udało nam się zdobyć pierwsze miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni i serdecznie komisji dziękujemy za przychylność i za to, że smakowało wszystko i smakowało przede wszystkim mieszkańcom i osobom, które przybyły na stoisko, także jesteśmy z tego bardzo dumni.
Paweł Lisiek, łowczy krajowy. Jako zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego działamy od 2020 roku. Postanowiliśmy zmienić to, co było do tej pory, czyli zawsze Hubertus był w tym samym miejscu. W tej chwili staramy się dać każdemu okręgowi szansę i każdemu myśliwemu z danego okręgu, żeby mógł uczestniczyć w takiej uroczystości. Teraz padło na Malbor, przyszły rok to będzie Kraków. W zeszłym roku mieliśmy to w Wielkopolsce w Tarcach. Atrakcjami są na pewno pokaz naszej kultury, gra na rogu, pokaz wabienia, psy myśliwskie, ptaki, z którymi myśliwi polują. Ja myślę, że to pokazuje przepięknie tą naszą subkulturę, pokazuje jej tradycje, które ciągną się w zasadzie od niepamiętnych czasów. Tak naprawdę my kultywujemy to, co dostaliśmy od naszych poprzedników. Zmieniamy łowiectwo, bo ono musi też się zmienić, tak jak zmienia się nasze otoczenie. I to jest głównie to, na czym się w tej chwili skupiamy.
Zamek w Malborku był gospodarzem tego święta, mówi pani Iwona z działu marketingu.
Generalnie Muzeum Zamkowe w Malborku jest bardzo otwarte dla instytucji państwowych. My wspieramy te instytucje, przestrzeń zamku jest często udostępniana na różnego rodzaju eventy. Postanowił z nami współpracować w tym roku Polski Związek Łowiecki. Przygotowania trwały właściwie już od wiosny, żeby to wszystko dobrze przygotować na najwyższym poziomie. No, prace były oczywiście owocne, czasami burzliwe, bo każdy miał różne pomysły. Wypracowaliśmy gdzieś tam wspólny scenariusz i staraliśmy się go zrealizować na najwyższym poziomie. W mojej ocenie impreza przyciągnęła więcej osób, ale październik jest też takim miesiącem, gdzie Muzeum Zamkowe w Malborku ma jeszcze sporo turystów, mimo że to nie jest lato. Przed nami darmowy listopad. To jest już kolejny rok, kiedy instytucje ministerialne, takie jak Muzeum Zamkowe w Malborku, otwiera swoje bramy dla wszystkich za darmo. Także przez cały listopad będzie można zwiedzać Muzeum Zamkowe za darmo i zachęcam do zwiedzania i zobaczenia tego pięknego obiektu, który jest wpisany na światową listę UNESCO od 25 lat.